Joanna Merecka-Motusz, dzień dobry, ze mną specjalista prawa pracy Witold Polkowski.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dziś, no tak, ale dziś bardzo ważny temat, który, no, wzięty na tapet został przez większość mediów ostatnio, czyli jawność wynagrodzeń. Z czym to się je, panie Witoldzie, kolokwialnie mówiąc, na co zwracać uwagę, bo tu no, głosy padają różne, czyli że wszyscy będą wiedzieć, ile dany i poszczególny pracownik zarabia, czy...
Spokojnie, spokojnie, zanim będę wiedzieć, to
ze spokojnie, trochę ze spokojnie, czasu ze spokojnie, minie,
tak, spokojnie, tak, tego podchodźmy. Zastanówmy się, jak to jest na dzisiaj. Na dzisiaj to wygląda w ten sposób, że informacje, ile ja zarabiam, czyli moje zarobki, konkretnie te do wypłaty już, co mi wpływają na konto, żeby było jasne, to jest moją informacją, moim dobrem osobistym. Ja mogę sobie tym dysponować, chyba że pracodawca mi to ograniczy w swoich regulaminach. W związku z powyższym, no tak, pracodawca, po polsku mówiąc, ma prawo ograniczyć mi posługiwanie się informacją, ile ja zarabiam, ma prawo ograniczyć mi, ile wynoszą moje zarobki brutto, jakie są potrącenia, a szczególnie pracodawcy cenią sobie informacje, jaki jest system płacowy związany z efektem mojej pracy, w związku z tym wszelkie systemy prowizyjne stanowią tajemnicę pracodawcy i pracodawcy nie bardzo chcą, no w zasadzie nie chcą w ogóle tego ujawniać, szczególnie konkurencji. W związku z tym, to jest dzisiejszy stan prawny. Co się stanie, jeżeli jakiś Kowalski powie swojemu koledze, ja zarabiam 10 tysięcy? No, może sobie powiedzieć, no nie, może się pochwalić. Niekoniecznie to musi być prawda. Raczej mało kto mu uwierzy, że zarabia akurat 10 tysięcy, bo ci, co zarabiają 10 tysięcy więcej, to już się tym nie chwalą. W związku z tym, no można sobie, że tak powiem, to...
Ja bym powiedziała, że w tych czasach 10 tysięcy, panie Witoldzie, to...
Natomiast
jak...
regulaminy wynagrodzenia jako akty prawne obowiązujące w firmie są jawne o tyle, że każdy pracownik ma prawo sobie do takiego regulaminu spojrzeć. Związki zawodowe mają prawo sobie do takiego regulaminu spojrzeć, jak to wygląda, jak się kształtuje wynagrodzenia. Wszelkie regulaminy premiowania są w ogóle uzgadniane ze związkami zawodowymi. W związku z tym tutaj jest jeszcze jawność. Ta jawność jest na etapie zakładu pracy, ale już poza zakład pracy nie wychodzi, bo to już jest dobro danego pracodawcy, który ma prawo się sprzeciwić temu, żeby to było powszechniane. I tak to jest na dzisiaj. I co ten stan spowodował? Ten stan spowodował, że na tych samych stanowiskach, mimo że kodeks pracy mówi wyraźnie, że za jednakową pracę należy się jednakowe wynagrodzenie, taka jest, to jak się mówi w tendencji, to nie to, że Kowalski może pójść i powiedzieć, ja tak samo pracuję jak i Grekowski, bo może się okazać, że Grekowski ma dużo wyższe wykształcenie niż Kowalski, dużo większy staż pracy, w związku z tym są pewne indywidualne jeszcze cechy, uwarunkowania, które powodują, że ta praca nie jest jednakowa w tym rozumieniu kodeksowym, ale doprowadzono do takiej sytuacji, że rzeczywiście istnieje duże rozwarstwienie między poszczególnymi pracownikami i istnieje rozwarstwienie, co podnoszą na właśnie media i wszelkie organizacje społeczne między kobietami i mężczyznami pracującymi na tym samym stanowisku. I teraz dostrzegła to Unia, bo to nie jest tylko nasz problem. Unia dostrzegła to po kilku latach pracy, wydała z siebie, bo nie wiem, jak to inaczej nazwać, nie chcę powiedzieć wydaliła, ale albo to się źle kojarzy, ale wydała z siebie, prawda, dyrektywę którą tak. Dyrektywę powinniśmy implementować do naszego stanu prawnego i mamy na to czas chyba do któregoś tam miesiąca 2026 roku. W związku z tym mamy jeszcze czas. Co jest w tej dyrektywie? No w tej dyrektywie jest obowiązek przyjrzenia się temu, jak wygląda, jak wyglądają płace między kobietami i mężczyznami w firmie, jak to wygląda w sensie poszczególnych grup zawodowych i firmy będą musiały robić specjalne sprawozdania, jeżeli będą przestrzegać dyrektywy, no bo muszą przestrzegać dyrektywy. To będzie wprowadzone wszystko do naszego prawa, czyli do kodeksu pracy. I teraz, mimo
tego,
że...
który jest od lat 70.
No, od połowy lat 70. No tak. No jest jedyny kodeks pracy, jaki mamy, w związku z tym zaśmiecamy go sobie różnymi dziwnymi przepisami, które są niespójne z poprzednimi przepisami. Jest napisane o równości wynagrodzeń w kodeksie pracy, w związku z tym nie ma tematu, wynagrodzenia powinny być jednakowe. Później się okazuje, że wynagrodzenia za jednakową pracę nie są jednakowe, bo ta praca wcale nie jest jednakowa, bo ktoś ma duże doświadczenia, ktoś w ogóle doświadczenia nie ma. I interpretacje poszły w tym kierunku, że to nie jest jednakowa praca. Mamy jeszcze jeden problem, taki grzech powszechny w firmach ogólnopolskich, który polega na tym, że w miejscowościach dużych, Warszawa, Gdańsk, Poznań, Kraków i tak dalej, zarabia się więcej niż w miejscowościach małych za tą samą pracę.
To prawda.
I teraz pytanie, czy to jest zgodne z prawem, czy nie. Ja czytałem różne opracowania w tym zakresie. Jedni, opierając się na tym zapisie kodeksu pracy, mówią, że to musi być jednakowe. Drudzy mówią, że przecież ja mogę przyznać dodatek do wynagrodzenia zasadniczego wynikający z miejsca zamieszkania, bo nie da rady, w rejonach na przykład przygranicznych płace muszą być wyższe, bo inaczej wszyscy pracownicy pójdą do pracy za granicę, a nie zostaną w Polsce. Czyli praca tego pracownika jest trochę inaczej warta niż w małych miasteczkach, które to są skazane na jednego pracodawcę.
Mało to sprawiedliwe, powiedziałabym.
Co ze sprawiedliwością ma trochę wspólnego, bo koszty utrzymania są różne tak naprawdę. Jeżeli sobie popatrzymy, że koszty utrzymania w Warszawie to jest na pewno dużo więcej niż koszty utrzymania w Słupsku pracownika, bo samo wynajęcie mieszkania jest dużo droższe. Pomijam, że dojazdy, pomijam, że wyżywienie, że sklepy, że towary, to
wyżywienie i sklepy, nie zgodzę się z tym absolutnie, bo my bywamy, jeździmy i wydajemy takie same pieniądze na jedzenie, takie same
to
pieniądze.
Znaczy, że wydajecie dużo w Słupsku.
No, ale generalnie mówię, że to już te dysproporcje, że tak powiem, są zdecydowanie mniejsze niż były kiedyś.
To znaczy, jeśli chodzi o restauracje, jeśli chodzi o takie żywienie, to ceny w Warszawie są na pewno wyższe. Natomiast jeśli chodzi o zakupy w sieciówkach, to ceny są podobne, żeby było jasne.
Absolutnie.
Tutaj nie ma tego problemu, chociaż jedna z sieci handlowych się chwali tym, że jej konkurentka, prawda, to ma wyższe ceny w niektórych sklepach innych i tak dalej, ale te wyższe ceny to jest rzęd kilku procent w związku z tym. To nie stanowi o tym zjawisku kosztów utrzymania. Czyli mamy jasne, że jeżeli weźmiemy sobie koszty utrzymania i one są gdzieś wyższe, gdzieś niższe, to wtedy płaca powinna być ponad te koszty utrzymania. Ja dywaguję tutaj czysto teoretycznie, pomijam stan prawny, bo takie opracowanie czytałem, takie uzasadnienie czytałem, dlaczego zarabia się w tych miejscowościach więcej. No bo byłoby to niesprawiedliwe, że w miejscowości, gdzie mnie wynajęcie mieszkania kosztuje połowę tego albo 1/3 tego, co w Warszawie, prawda, że były te same wynagrodzenia, bo znowu byłyby za duże w tych małych miejscowościach.
Tym, czy za duże, czy za małe, decyduje człowiek tak naprawdę, a nie praca, którą się wykonuje. A powinna decydować praca, stanowisko, które się pełni i wykonuje, a nie widzi mi się kogoś, kto uznaje, że ja za dużo zarobię albo za mało zarobię.
Mój osobisty pogląd w tej sprawie jest trochę inny. Od razu mówię, że on jest mój osobisty, bo ja twierdzę, że praca nie może być oderwana od człowieka. W związku z tym, jeżeli to jest człowiek, który wykonuje tę pracę, jeden człowiek jest po hardwardzie, a drugi człowiek jest po wynagrodzeniu, po wykształceniu zasadniczym, to nie mogą tyle samo zarabiać. W związku z tym, mimo że wykonują tą samą pracę, w związku z tym nie można oderwać pracy od człowieka i od miejsca jej wykonywania. To nie jest ta sama praca, w związku z tym w rozumieniu tym kodeksem. W związku z tym, jeżeli będziecie to rozumowali wprost, to rzeczywiście tak będzie. Jeżeli będziemy rozumowali tak, jaki jest cel tego przepisu, to już będzie to troszeczkę inaczej. Ale zobaczymy, jaki będzie kształt przepisów, bo okazuje się, że grupa posłów, nie czekając na to, aż Ministerstwo Pracy wyda z siebie jakiś projekt, prawda, implementacji tej dyrektywy, złożyło od razu do Sejmu projekt przepisów, które mówią o jawności wynagrodzenia. Nie znam tego projektu jeszcze, wiem, że on się gdzieś tam spotkał, prawda, w jakiejś komisji z projektem pewnie rządowym, ale problem polega na tym, że znowu związki zawodowe i organizacje pracodawców czują się oszukane, bo tego typu przepis wymaga konsultacji w Radzie Dialogu Społecznego, gdzie siedzą właśnie jedni i drudzy przedstawiciele rządu i dyskutują sobie, co jest możliwe, co niemożliwe, a co jest celowe u nas, a grupa posłów sobie wniosła do Sejmu już z pominięciem Rady Dialogu Społecznego, bo takie jest prawo nasze, bo projekty poselskie nie podlegają uzgodnieniom przed wniesieniem do Sejmu. I teraz mamy ciekawą sytuację, bo ta grupa posłów jest z ekipy rządzącej. W związku z powyższym grupa posłów rządzących, nie czekając na ministerstwo tego rządu, prawda, przedstawi projekt, sama zrobiła projekt i wpuściła go do Sejmu. Zaczyna się ciekawa legislacyjna zabawa. Nie wiem, co pan marszałek z tym zrobi, ale musi skierować do jakiejś komisji, do pierwszego czytania, gdzieś tam na posiedzenie, nie może to pójść do zabrażania, bo jest dyrektywa. Ja jak zwykle podejrzewam, że gdzieś tutaj jakieś grupy interesów się ścierają i że ministerstwo najprawdopodobniej, tak jak to ma w zwyczaju, bo to muszę podkreślić, próbowało tam wrzucić różne inne rozwiązania, które wprawdzie nie wynikają z dyrektywy, ale są zdaniem ministerstwa celowe. I dlatego posłowie chcieli to wyprzedzić i wprowadzili swój własny przepis.
To ja myślę, że trochę tak, natomiast ja słyszałam też taki głos posłanki, z którą miałam przyjemność w minioną sobotę rozmawiać i ona mówiła, że to raczej nie wejdzie tak prędko.
Ja myślę, że nie, bo zaczyna się problem, jakie obowiązki nałożyć dodatkowe na pracodawców. To, że oni będą musieli raportować, jakie są płace, to jest żaden obowiązek, bo sprawozdawczość jest normalnym obowiązkiem. Ale to nie chodzi o to, żeby oni pisali sprawozdania. Tu chodzi o to, żeby oni zrównali te płace.
No, w związku z tym... Tu mamy dużo patologii w różnych firmach, więc myślę, że wyprowadzenie tego nie będzie na rękę wielu pracodawcom.
I pracownikom pewnie też, bo to nie jest takie proste. My mamy w tej chwili systemy prawne, które opierają się na tak zwanych widełkach. W związku z tym systemy wynagrodzeń i w regulaminach wynagradzania i w układach zbiorowych pracy mówią, że Kowalski może zarobić od, strzelam, 5000 do 7 pracując na tym stanowisku. I jest to zależne od jego pracodawcy, który albo uzna takie, a nie inne kwalifikacje, albo nie uzna i tak dalej. I teraz, jeżeli są te widełki, ktoś się mieści w tych widełkach, ale jeden zarabia mniej, a drugi zarabia więcej, to wszystko jest zgodnie z prawem, ale okazuje się, że luka płacowa między kobietami i mężczyznami dalej będzie się utrzymywała. Nie o to chodzi.
Znaczy, ja bym to dołożyła jeszcze jedno, bo ja bym dołożyła też system honoracyjny, który jest w mediach, tak? Tutaj też są widełki. Czyli generalnie jest napisane, ile i jakie pieniądze od do zarabia się za dany materiał. Czy jest to rozmowa, czy jest to informacja serwisowa, czy jest to materiał wielodźwiękowy, no i tak dalej, i
nie
tak
wiem,
dalej.
Co jest materiał wielodźwiękowy.
No taki, w którym jest wiele, wiele osób, że tak powiem, wypowiadających się, tak?
Czyli, ale jak mówią równolegle?
No to też jest materiał wielodźwiękowy.
Aha, tak, to ja rozumiem jeszcze nareszcie, co chodzi. To jest materiał wielodźwiękowy.
To jest materiał wielodźwiękowy.
To jest materiał wielodźwiękowy.
I teraz znowu, jeżeli są widełki, czyli od do, tak? A pracownik zarabia na przykład za dany materiał, ktoś, kto siedzi i wycenia, według własnego widzimisię, wycenia mu na złotówkę albo poniżej tych widełek określonych.
No postępuje niezgodnie z prawem, powiedzmy sobie to od razu. W związku z powyższym, jeżeli to jest regulamin pracy, że regulamin wynagradzania, to kłaniam się Państwowej Inspekcji Pracy, która powinna się temu przyjrzeć. Pracownik na 100% ma roszczenie wynikające z regulaminu na dopłatę, do co najmniej do minimalnego poziomu tych widełek, to nie ma problemu. Jeżeli to jest inny na umowa niż umowa o pracę, to niestety trzeba to oddawać do sądu, ale w każdym razie zasada jest taka, myśmy się umówili z pracodawcą naszym, czy zleceniodawcą naszym, czy jakbyśmy go nie nazwali ze swoją firmą, że moje produkty końcowe, te wielodźwiękowe, prawda?
Na przykład.
Nie, na przykład, bardzo mi się podobały te wielodźwiękowe.
No, proszę
że moje te wielodźwiękowe produkty końcowe będą wypłacane od 10 do 15 zł. Tak
przykład.
Się umówiłem, a dostaję 7. No w związku z tym coś jest nie tak. Nie tak, żeśmy się umawiali. A ponieważ niedotrzymanie umowy, to jest później sąd, bo ja mogę dochodzić swojego roszczenia w tym zakresie. Nie przedawnia się to tak szybko, w związku z tym powinienem sobie zabrać
to.
Powinienem to pracowniczo się przedawniało po 3 latach i inne różnie, w zależności od rodzaju.
Tu 5.
To akurat 5 to bardzo dobrze. Powinienem sobie zebrać te wszystkie przypadki w ostatniego okresu 5 lat na przykład, kiedy ja nie dostałem tego, co się umówiłem ze swoją własną firmą, prawda? I puścić sprawę do sądu i zastanowić się, co, jak do tego podejdzie sąd. Dopóki ktoś tego nie zrobi, nie nauczy pracodawców, że umów należy dotrzymywać, to będziemy mieli takie sytuacje, że ktoś będzie Bogiem i Carem, prawda? I mówi, nieważne, co się umówiłem, nieważne, jaki zrobiliśmy regulamin.
Nieważne, więcej nie możesz zarobić niż.
Więcej nie możesz zarobić, bo się nie podobasz. No. Bo nie ma żadnego innego uzasadnienia. W związku z tym więcej nie możesz zarobić, bo się nie podobasz. Skoro materiał wyceniamy po osobie, która go zrobiła, a nie po tym, jaki on jest końcowym, ten materiał, to coś tu jest nie tak w tym wszystkim. Ale
no nie,
zostawmy,
to...
bo ja się wolę zająć tym, co się dzieje w widełkach, a nie poza widełkami.
Bardzo
poza
proszę.
Widełkami to jest patologia, niezgodne z prawem. Nie będziemy się tym zajmować, bo uważam, że to jest niegodne dobrego pracodawcy.
Dziękuję
natomiast,
bardzo.
Proszę bardzo. Natomiast to, co się dzieje w widełkach, jest problemem, jeżeli dana grupa dostaje dół widełek, a dana grupa dostaje górę widełek. I tym będziemy musieli się zająć w momencie, kiedy wejdzie dyrektywa. W związku z tym działaniami zgodnymi z prawem, ale powodującymi lukę płacową, ba nawet dyskryminacyjną, w stosunku na przykład według płci. I tu się zaczyna pewien problem, no bo wszystko będzie zgodnie z prawem. Tak? To jak do tego podejść? Czy moja działalność jako pracodawcy, która jest zgodna z prawem, ale powodująca lukę płacową, powinna zostać zmieniona? Nie może tego mi nakazać żadna inspekcja pracy. Nie może mi tego nakazać żadne ministerstwo, żadnym przepisem. Nie może mi nakazać powiedzieć, że płace mają być jednakowe, bo one po to są widełki, żeby nie były jednakowe. Bo już powiedzieliśmy sobie od początku, że ta praca jednakową nie jest, bo każdy człowiek ją wykonuje trochę inaczej. W związku z tym, jak się poruszać tutaj, żeby zlikwidować negatywne zjawisko, a jednocześnie poruszając się zgodnie z prawem, nie będziemy obiektem jako pracodawcy systemu jakiegokolwiek nakazowego. Dyrektywa wymyśliła sobie sprawozdania, które trzeba będzie pisać w różne dziwne miejsca, prawda, i wysyłać to wszystko i niestety przyznawać się do tego, że u mnie jest źle. Pewnie ten organ, do którego ja będę musiał to wysłać, napisze mi jakieś pismo, z którego będzie wynikało, że u mnie jest źle, no bo to wiem i że mam się poprawić i jestem w ogóle B i niegrzeczny. No nie? I w związku z powyższym będziemy się tak bujać.
No pewnie tak, ale zdaje się,
ale dostrzeżemy zdaje się, że zjawisko.
Tak, to jest jakby jedno i damy pracownikom też pewne możliwości i narzędzia, które będą mogły, no, jakby spowodować.
Nie bardzo pracownik. Ja myślę, że damy związkom zawodowym.
No,
myślę tym,
tak.
którzy reprezentują pracowników, nie w sensie indywidualnym, tylko w sensie grupowym, bo one też dostaną te materiały. I tutaj będziemy mogli liczyć sobie na związki zawodowe, że one zaczną negocjacje, tak jak każde negocjacje z pracodawcą, że trzeba podnieść. trzeba zmienić widełki, być może spłaszczyć te widełki, bo poruszamy się za dużym, prawda, rozrzucie tego samego. A może trzeba będzie wymyśleć jeszcze jakieś inne systemy płacowe niż te, do których się przyzwyczaili od tego wczesnego Gierka, prawda, z kodeksem pracy.
No tak. No sporo, że tak powiem, interesujących rzeczy będzie się działo. W związku z powyższym też zakładam, że będziemy do tematu wracać, przyglądać się
jemu. Ale myśmy wracali do tematu, bo ja wrócę cały czas przy emeryturach. I my przy emeryturach cały czas pokazujemy. Kobiety dostają dużo mniejszą emeryturę.
To prawda.
Luka się powiększa. Przy tym systemie, jaki mamy, mimo że zachęt ze strony państwa, żeby te kobiety zostawały i pracowały dalej, luka z 1500 miesięcznie powiększy się chyba w ciągu roku do 2000 miesięcznie. Opieram się na danych ZUS-u, ale nie pamiętam ich dokładnie, przytaczam je z pamięci. W związku z tym na pewno to jest 1500 i 2000, natomiast nie wiem, czy to będzie w ciągu 2 czy 3 lat. Ale w każdym razie coś trzeba z tym zrobić. Jeżeli teraz my nic nie zrobimy, a te kobiety, które pracują, będą zarabiały jeszcze mniej, mimo że wykonują tą samą pracę, to będą dostawały jeszcze mniejszą emeryturę. Coś się zaczyna źle dziać w całym systemie państwowym, nie tylko dotyczącym pracy, o czym mówi dyrektywa, ale również dotyczącym systemu emerytalnego i systemu w ogóle przekazywania środków na przeżycie poszczególnym grupom zawodowym.
No to jest jedno. Ja tu zdecydowanie będę też apelować do tych wszystkich, którzy jeszcze tych emerytur nie mają, żeby przyjrzeli się temu, w jakich widełkach posługują się ich...
A wejdę w słowo, przepraszam. No nie, ale dzisiaj gdzieś wyczytałem, że ZUS opublikował sobie jakiś kalkulator na swoich stronach, gdzie można sobie wejść, podać dane, ile się zarabia, ile się ma lat pracy i z przestrachem zobaczyć, ile się dostanie emerytury. No bo jak ja wszedłem, prawda, i podałem, że zarabiam mniej więcej średnią krajową, już nie zarabiam, ale że zarabiam średnią krajową i że mam, powiedzmy sobie, 30 lat pracy, to mi wyszło, że moja emerytura będzie na poziomie niższym niż obecnie minimalne wynagrodzenie.
No oni przesyłają takie, zestawienia co jakiś czas i rzeczywiście wtedy człowiek z trwogą patrzy na to, jak to wygląda i co go czeka tak naprawdę, tak?
Ale to jest emerytury. To na to nałożymy niesprawiedliwy system i lukę płacową w wynagrodzeniach między kobietami i mężczyznami, to zacznie się problem. To nie tylko kobiety i mężczyźni. To jeszcze są osoby niepełnosprawne, to jeszcze są inne osoby obcokrajowcy, to jeszcze są inne osoby, które mogą być narażone na jakiekolwiek działania dyskryminacyjne ze strony pracodawców i wszystkim tym grupom zawodowym trzeba się będzie w pewnym momencie przyjrzeć. I może nie czekajmy na to, aż wejdzie dyrektywa, która może być różnie implementowana do naszego prawa, no nie, ale po prostu przyjrzyjmy się.
No i myślę, że tu dziś postawimy kropkę, drodzy Państwo. Przyglądajmy się temu, jak będą wyglądały nasze emerytury, to jest jakby jedno. Jakie są różnice płacowe, to jest drugie. No i trzecie, czy pracodawca wywiązuje się ze zobowiązań, które
ale to jeżeli
są
się
złożone,
nie wywiązuje, to jest to margines, mam nadzieję, pracodawców. Od tego jest inspekcja pracy, od tego są sądy. W związku z tym ja tylko będę namawiał, jeżeli mój pracodawca nie umie przestrzegać umów, które ze mną zawarł, to ktoś nas musi pogodzić w tym zakresie.
Kłaniamy się pięknie. Witold Polkowski, specjalista prawa pracy, Joanna Marecka-Łotysz. Do usłyszenia.